Wracamy do rozmowy z kulturoznawcą z Uniwersytetu w Białymstoku, Tomaszem Adamskim, na temat disco polo. Czy jest dobre i złe disco polo?
Czy jest dobre i złe disco polo? Nie wiem, ja mogę powiedzieć z mojej perspektywy. Wydaje mi się, że jest dobre takie, które gdzieś tam się przebija, no, o którym decydują masy, które jest puszczane przez ileś tam lat. Są przecież przykłady zespołów, są przykłady pojedynczych solistów, tak, którzy występują ze swoją muzyką, ze swoimi utworami, które podobają się ludziom, a przecież jest też mnóstwo zespołów, które gdzieś tam się nie udaje przebić, czyli coś w tym jest nie tak. A to jest przecież typ muzyki, który jest muzyką masową. No, wydaje mi się, że nie masz niszy alternatywnej, w sensie, wiesz, w disco polo, takiej dla, nie wiem, której słucha tam kilkanaście, kilkadziesiąt osób, to tutaj musisz jednak pisać dużymi literami, czcionką New York Times pogrubiona, wiesz, i 24, czy coś, żeby to było, żeby to dotarło do ludzi. To musi być wyraźne, więc mi się wydaje, że te dobre, to byłoby z mojej perspektywy te, które się przebija, którego słuchają ludzie, a pewnie to złe, no to ci, którzy, oni chyba nie grają w garażach jak rockmeni, prawda? Gdzieś tam raczej przy komputerach, tak, tworzył swoją muzykę. Ci, którym nie udało się przebić, może tak to spróbujmy rozgraniczyć.
To dobre w rozumieniu, dobrze się sprzedaje, ludzie masowo chodzą na koncerty, ale ja też pytam o jakość, bo właśnie znam przynajmniej kilku artystów z Białegostoku, którzy grają w swoich metalowych czy jazzowych kapelach i aby móc się utrzymać, występują po prostu na weselach, w zespołach disco polo i to, jak oni grają, jak śpiewają, to jest na wysokim poziomie.
Tak, oczywiście, no to jest proza życia. No ja widziałem wielu filharmoników, z którymi ja śpiewam też w chórze i śpiewałem w piątek w chórze, a w sobotę bawiliśmy się razem na weselu i oni, nie będę tu wymieniał nazwisk, ale grali w takim zespole disco polo.
Czym to tłumaczą?
Czym to tłumaczą? Ja myślę, że pieniędzmi. Myślę, że taką prozą życia, no chęcią utrzymania się. To już dzisiaj trudno jest utrzymać się w ogóle ze sztuki, a to jednak daje taki konkretny dochód weekendowy, no. Także to jest coś. A poza tym robisz pewnie to, co lubisz, no. Bo jednak grasz muzykę, masz cały czas z tym kontakt, ten instrument musi być nastrojony. To musi gdzieś tam, jeśli jest ich dwóch, czy trzech, czy czterech, no to musi ze sobą grać. Oni
raczej
muszą
nie
tworzyć
grają z
taki zespół. Raczej nie grają z playbacku, jeśli o tych muzykach, o których mówimy, no to cały czas masz kontakt z muzyką, więc masz kontakt z muzyką w tygodniu, masz kontakt z muzyką na weekend, a jeszcze dostajesz za to pieniądze, więc co może być lepszego, no?
Ale twoim zdaniem właśnie muzyka disco polo też będzie się rozwijała w tę stronę, w stronę profesjonalizacji, w stronę jakości, że ludzie zaczną potrzebować, może już teraz potrzebują jakości, dlatego chcą ludzi, którzy grają naprawdę, grają na wysokim poziomie i tak dalej?
No ale co to znaczy według ciebie profesjonalizacja? To są profesjonalne co? Teksty, muzyka, czy jakość nagrania? No bo tutaj też musielibyśmy to sobie odróżnić. Ja myślę, że jest też dużo zespołów, które grają teraz na takim, no, nazwijmy to lepszym poziomie, ponieważ ten dostęp do sprzętu jest lepszy. Łatwiej jest to wszystko zrobić, to wszystko ogarnąć gdzieś tam w domowym nawet zaciszu. Więc myślę, że pod względem takim dźwiękowym, brzmieniowym, jakoś tam te disco polo się zmienia. Tak jak pamiętam, nie wiem, w latach 80. czy 90., jak gdzieś tam w radiu słuchało się takiej muzyki, no to jednak było prostsze. A teraz jest to troszeczkę bardziej skomplikowane, może nie aż tak bardzo, ale jednak, no. Ale wydaje mi się też, że byłbym daleki od tego, że każdy może napisać taki utwór disco polo od po prostu sobie usiąść. No proponuję spróbować. To nie jest wcale tak, że każdy może sobie
stworzyć
od początku.
Hit.
No właśnie, no, więc
tak,
właśnie.
Te rymy,
ja wiem, że to jest to często chowa, tak? Ale jednak, no, to nie jest takie proste, więc no to są jednak ludzie, którzy mają w sobie jakąś taką duszę. Może poeta to jest za wielkie słowo, ale kogoś, kto lubi gdzieś tam złożyć czasami jakieś wyrazy w taki sposób, żeby to miało sens, czy też muzykę, no, bo to przede wszystkim refreny, disco polo to są refreny. To są refreny, to jest melodia w refrenie, która się powtarza do znudzenia ileś tam razy.
Wbija
więc może
się w nasz mózg.
Tak, wkręca się bardzo, bardzo mocno, więc może to na tym też troszkę polega.
Trochę niespodziewanym hitem okazała się piosenka Mydełko Fa, śpiewał m.in. Marek Konrad. Oni to mieli zrobić jako taki pastisz, a okazało się, że ludzie odbierali to jeden do jednego i przecież był wielki przebój. To pierwszy przykład.
Tak, pamiętam te
Poza
te
tym,
czasy. Miałem to na kasecie zresztą.
Poza tym, na przykład Cezik zrobił w wersji jazzowej piosenkę Ona tańczy dla mnie, zespołu Weekend, a Tymon Tymański Białego Misia
tak.
zinterpretował po swojemu.
Tak,
skąd
tak.
takie przykłady?
Wiesz co, ale to dzisiaj tak jest, że w dzisiejszej kulturze współczesnej to się wszystko przenika. To jest też raz transmedialne, w sensie, że z różnych mediów tutaj korzystamy, a dwa, że gdzieś tam na skrzyżowaniu różnych dziedzin popkultury dzieją się najciekawsze rzeczy, wiesz. To tak jak z komiksów powstają filmy, gdzieś tam czasami plakat jest inspiracją do czegoś, czasami wiersz, więc ja myślę, że w ogóle bardzo ciekawie kiedyś będzie dla takich kulturoznawców przyszłości dogrzebanie się i poszukanie takiej pierwotnej wersji. W sensie, że na przykład jest jakaś piosenka, disco polo załóżmy, i później okazuje się, że to jest piosenka, która była aktualna w latach 80., ale ona z kolei mówiła o tym mydełku fa, które było jakimś produktem, jakimś przedmiotem, to z kolei mówiło jeszcze o czymś innym, czymś bardzo pożądanym, takim czymś...
Nasze pragnienia.
I tutaj mamy bardzo dużo takich poziomów, więc myślę, że też dla takiego, nie wiem, szarego słuchacza, no to by było coś takiego, że okej, on odbiera sobie tą muzykę, tańczy przy tym, ale taki człowiek, który szuka czegoś, to potrafi się przebić przez te warstwy i sobie spróbować to przeczytać. I myślę, że ta warstwa spodnia, ta druga, trzecia, czwarta, ona więcej nam będzie mówiła o tym, czym ta muzyka jest. To troszeczkę tak jak z filmami Quentina Tarantino. Możemy patrzeć na te filmy jako na western, oni się biją tak jako na jatkę, ale jeżeli wejdziemy głębiej, to okaże się, ojej, on cytuje tu Sergio Leone, spaghetti westerny, ersatz westerny, odwołuje się do Blaxploitation.
Bardzo dużo cytatów.
Bardzo dużo. I tak. Myślę, że może nie w każdym utworze disco polo.
A może nawet w zdecydowanej mniejszości.
Ale myślę, że dałoby się tutaj poszukać czegoś takiego. Poza tym to jest muzyka, którą... Bo my też tutaj musimy oddzielić od siebie pewne rzeczy. No to nie jest muzyka, która karmi nas tekstem jak poezja śpiewana, gdzie ten tekst jest najważniejszy. Tutaj tekst nie jest najważniejszy i to od razu musimy sobie powiedzieć.
Emocje są
tu co innego jest ważne. Tak, więc łatwo jest krytykować, że ale ten tekst jest banalny, ona widzi we mnie pieniądz, wystroiła się jak Beyoncé, tak? Coś takiego, coś, nie wiem, no to jest w ogóle fantastyczne porównanie.
W przedszkolu słyszałem nawet ostatnio te piosenki.
No właśnie, staje się popularna, więc już nasiąkają tutaj najmłodsi słuchacze disco polo. Ale właśnie to jest, wydaje mi się, interesujące, no.
I to może zadanie dla Państwa. Szukajmy głębszych sensów w disco polo. Tomasz Adamski, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I jeszcze przypomnę, że nawet jeśli disco polo to kicz, to pamiętajmy, że kicz to tęsknota za pięknem. Może tęsknota niespełniona, ale jednak.